Wojciech Smoleciński, witam Państwa. Piątkowe komentarze. Jan Błaszkowski, Fakty TVN.
Kłaniam się słuchaczom.
Roman Daszczyński, Gdańsk.pl.
Dzień dobry.
I Jacek Rybicki, publicysta i związkowiec.
Dzień dobry Państwu.
To zacznijmy od reformy edukacji, a właściwie szkolnictwa wyższego, bo to o ten aspekt edukacji chodzi. Jarosław Gowin przedstawił ją w Krakowie. Tu się pojawiła polityka, ale myślę, że o niej za chwilę. No i potem pojawiły się głosy ze strony środowiska akademickiego. Jak się wydaje, pozytywne. Dziś rano mieliśmy okazję wysłuchać wywiadu z rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, profesorem Jerzym Gwizdałą, który się bardzo ciepło wypowiadał o tych projektach ministra Gowina, czując się zresztą współautorem tych projektów, co odnoszę wrażenie, nie zawsze ostatnio się zdarzało, że jakieś środowisko czuje się współautorem czegokolwiek. To dobrze, czy to źle?
No pewnie dobrze. Pewnie dobrze.
Jacek Rybicki.
Myślę, że ten pakiet ustaw, bo to nie jest jedna ustawa, to są bodaj 4 ustawy, on ma zrealizować kilka celów, które premier Gowin sobie postawił. I te cele są szczytne, można by rzec. Bo tak, za osiągnięciami naukowymi mają iść pieniądze. Tak? To taki pierwszy cel, czyli generalnie zbliżyć ma szkolnictwo wyższe do biznesu. Drugim celem to pewnie jest te ograniczenie takiej biurokracji, nazwijmy to wyższouczelnianej. I trzeci cel, jakość, a nie ilość. Do tej pory, można powiedzieć, od 20 lat reforma szkolnictwa wyższego, w ogóle edukacji, szła w kierunku odwrotnym. To znaczy mieliśmy nadgonić zaległości do Europy i wypuszczać więcej osób z wyższym wykształceniem. No, rozpędziliśmy się dosyć ostro, bo jesteśmy bodaj trzecią siłą w Europie pod tym względem. Mamy blisko 1,5 miliona studentów, ale wiadomo, że ci studenci często pracy tak naprawdę szukają tak samo jak osoby z wykształceniem niższym. Więc te cele są generalnie, myślę, słuszne. Natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, prawda? Rada uczelni, od 7 bodaj do 9 osób, 3 osoby spoza uczelni. Nie bardzo wiadomo, przez kogo mianowane.
No niektórzy politycy już się czują w blokach startowych.
Szef parlamentu studenckiego obowiązkowo w takiej radzie.
No to akurat tobie nie powinno być bliskie
Ja mówię tylko o pewnych rzeczach, co do których można byłoby, prawda, dyskutować. Więc rada uczelni, stopnie naukowe, senat, a nie rada wydziału, których w zasadzie ma nie być, to senat ma decydować o stopniu doktora, prawda? No wiadomo, że w senacie senat składa się z bardzo różnych osób,
które mogą nie mieć pojęcia o dziedzinie naukowej, właśnie doktoryzować będzie.
Tak jest, więc pewnie dyskusja będzie trwała, no zobaczymy.
Nie pytam nadal o politykę, tylko pytam o same ustawy, to co wy na ten temat, Jan Błaszkowski?
Gdy rektor Uniwersytetu Gdańskiego zostawał rektorem, był gościem tutaj w studiu, a nakreślił taką wizję Uniwersytetu Gdańskiego, ja to oczywiście uproszczę, jako wyższej szkoły zawodowej, czyli takiej, która raczej nie będzie ścigać się w naukowych badaniach, ale odpowiadać na wyzwania rynku pracy i w cudzysłowie oczywiście produkować magistrów, którzy
znajdą
miejsce na rynku. Dzisiaj czuję się współautorem ustawy, która wprowadza uczelnie badawcze, czyli takie ośrodki naukowe, które mają przede wszystkim koncentrować się na nauce, a ta nauka ma być wykorzystywana w służbie rozwoju gospodarczego na przykład. Więc jest tutaj pewna niekonsekwencja. To, co mnie najbardziej zastanawia, to takie połączenie, a tak naprawdę styk szkół średnich z nowo powstałymi uniwersytetami. To znaczy, na ile na przykład reforma oświaty, którą w tej chwili robi minister Zalewska, przygotuje maturzystów do tego, żeby w tej nowej rzeczywistości studiów wyższych, którą im zaproponuje minister Gowin, się odnajdą.
No ja doszedłem wrażenie, że na przykład 4-letnie liceum pewnie ułatwi ewentualne zdawanie egzaminu, jeśli na jakiejś uczelni będzie egzamin.
Właśnie o tym myślę. Dzisiaj na uniwersytety, w ogóle na wyższe uczelnie maszerują tysiące maturzystów, czy w ogóle uczniów, dla których jedynym albo głównym sposobem sprawdzania ich wiadomości jest test. Zobaczymy, jak szkoła się zmieni w kierunku zastąpienia testów formułowaniem własnych myśli i nagradzaniem za formułowanie własnych myśli i potem, jak ci ludzie odnajdą się na uczelniach wyższych. To jest coś, co mnie najbardziej interesuje. Podoba mi się wzrost autonomii uniwersytetów, który proponuje minister Gowin. Zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie.
Roman Deszczyński?
Ja, Janku, nie jestem pewien, czy to będzie wzrost autonomii. Wydaje mi się, że majstrowanie przy akurat tym zakresie autonomii, jaki był dotąd, może być ryzykowne. To właśnie to, co pan Jacek powiedział, no nie wiadomo, kto tam będzie siedział do końca i rzeczywiście jakaś domieszka polityczna prawdopodobnie jest przewidywana, te trzy miejsca z zewnątrz, ale uważam, że tutaj w Gdańsku na Pomorzu powinno nas niepokoić zupełnie coś innego. Ta reforma może być no, szkodliwa dla regionu, ponieważ przewiduje wprowadzenie tak zwanych uczelni wiodących, powiedzmy dwie czy trzy, które będą otrzymywały duże pieniądze z budżetu centralnego, a pozostałe po prostu mają być prowincjonalnymi właśnie wyższymi szkołami zawodowymi. Mają sobie.
Ale czy to oznacza, że twoim zdaniem pomorskie uczelnie się, mówiąc najkrócej, nie załapią?
Tak, zdecydowanie. To oznacza, że się najprawdopodobniej nie załapie ani Uniwersytet Gdański, ani Politechnika Gdańska, które są naprawdę poważnymi uczelniami na mapie kraju i są kuźnią kadr dla naszego regionu.
Choć przypomnę ranking, który nie tak dawno był publikowany, który doprowadził do tego, że znalazły się dwie pomorskie uczelnie w pierwszej dziesiątce. Jest to Akademia Medyczna i Politechnika Gdańska. Chyba z tego, co pamiętam, 8. i 10. miejsce.
No to Akademia Medyczna tak samo. W tej samej sytuacji będzie. Więc powinniśmy naprawdę patrzeć z ostrożnością na te pomysły centralne. Ich celem jest poprawa jakości polskiego szkolnictwa wyższego. Między innymi tam jest taki pomysł, że te uczelnie, nazwijmy to państwowe, nie mogą przyjmować zbyt dużej liczby studentów. To znaczy wszystko jest uwarunkowane po prostu liczbą i jakością kadry naukowej. Wiadomo, jeśli jest tam iluś profesorów, iluś doktorów, no to oni sensownie mogą wykształcić nie większą liczbę studentów niż. Tymczasem uczelnie stały się, ale to oczywiście w całym kraju, taką maszynką do robienia pieniędzy, szczególnie studia zaoczne i no myślę, że to też może być problem. Powiedzmy, że rzeczywiście część studentów nie będzie się mogła dostać na Uniwersytet Gdański. Oni pójdą do tak zwanych uczelni prywatnych i czy jakość kształcenia w tych uczelniach prywatnych będzie wyższa niż jakość kształcenia w przeciążonym nawet Uniwersytecie Gdańskim, no, wydaje mi się to wątpliwe. Strzeliliśmy sobie jakiś czas temu jako społeczeństwo gola, stawiając na wzrost wskaźników scholaryzacji, na magistrów, którzy są półmagistrami tak naprawdę, ludzi często nieprzygotowanych intelektualnie, ale dziś mających poczucie, no mam tutaj kwit z uczelni i jestem mądry i mogę oceniać. Nie jest to takie proste. Ilość nie przechodzi w jakość i odbija nam się to czkawką w życiu społecznym. A ta cała akcja wicepremiera Gowina, czy ona przyczyni się do tego, że polskie uczelnie, te wiodące, te najlepsze, gdzieś tam poszybują wysoko w rankingach międzynarodowych? No, też śmiem wątpić, bo wystarczy porozmawiać z ludźmi nauki i oni mówią jedną ważną rzecz. Szkolnictwo jest cały czas niedofinansowane. Ostatnia podwyżka dla kadry naukowej była grube kilka lat temu i takimi administracyjnymi metodami dużo wyższej jakości jednak nie da się osiągnąć. Trzeba dużych pieniędzy, żeby coś mogło się zmienić i będzie to trwało lata. Pytanie, czy na przykład te uczelnie mogą ściągnąć w roli visiting professor po prostu znane nazwiska ze świata, które kontakt z takimi wybitnymi...
Czyli mówiąc najkrócej, podjąć rywalizację z uczelniami na przykład amerykańskimi, czy ostatnio też paradoksalnie chińskimi?
Nie, ale... nie, to w ogóle o rywalizacji nie ma mowy, żeby podjąć ją z tymi największymi. Natomiast, żeby wzmocnić chociażby te polskie uczelnie na mapie Europy.
To w takim razie... Wracając jeszcze na chwilę do tych kontrowersyjnych rzeczy. Wspomnieliśmy o egzaminach. Wydaje się, że większość uczelni, potwierdził to zresztą przed chwilą rektor Gwizdała, że większość uczelni, większość rektorów jest przeciwna egzaminom. Myślę, że trafnie profesor Gwizdała stwierdził, że jeżeli już, to powinno one obowiązywać tam, gdzie jest bardzo dużo kandydatów na jedno miejsce. No, wymienił tutaj choćby medycynę. Ale też no, pewnym znakiem zapytania trzeba byłoby opatrzeć przedłużenie studiów zaocznych. Bo to jest uderzenie po kieszeni jednak bardzo dużej grupy ludzi.
To jest mechanizm ekonomiczny, który ma zniechęcić raczej osoby do studiowania zaocznie jako alternatywie dla normalnego studiowania.
Tak, ale tutaj też podeprę się słowami profesora Gwizdały, który stwierdził, że no, w ogóle w pomyśle studiów zaocznych jest przecież fakt, że student ma się też dokształcać, niekoniecznie tylko na tych zajęciach, których jest potencjalnie mniej niż na studiach stacjonarnych. 6,5 roku studiowania na studiach zaocznych, myślę, że to jest lekka przesada. Natomiast jeszcze jedna rzecz jest ważna, bo ja nie widzę nic zdrożnego w tym, że upowszechnić ma się szkolnictwo tak zwane zawodowe, prawda, a tych ośrodków wiodących, akademickich będzie mniej. Słusznie znowu profesor Gwizdała stwierdził, że na Zachodzie właściwie magistra robią te osoby, które później chcą robić stopień doktora. Natomiast ci, którzy chcą po prostu uzyskać dyplom uczelni, kończą na tym, co u nas się nazywa licencjat, prawda? Czyli zdobywają po prostu zawód.
To w takim razie chcę was spytać o te rzeczy, które wybuchły po... Znaczy w trakcie już wystąpienia i porannych wywiadów, których udzielał wicepremier Gowin, rozerwały się głosy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że te projekty nie były z nim konsultowane i że to wszystko, co przygotowuje Gowin, nie idzie zgodnie z wszystkimi wytycznymi, które Prawo i Sprawiedliwość uznaje za cenne. Wracając do podwyżek, tu zacytowano prezesa Kaczyńskiego, który zaczął mówić o podwyżkach dla kadry naukowej. To waszym zdaniem jest to polityka, czy to jest rzeczywisty spór na temat modelu edukacji wyższej w Polsce?
Wydaje mi się, że to jest polityka, a nie spór o model edukacji, dlatego że...
Trochę z historia z kabaretu mówiąca o tym, że Gowin się nie cieszył.
Tak, tak. Troszeczkę taka historia. A w tym wypadku nie cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Wydaje mi się, z prostego powodu. Nigdy reforma szkolnictwa wyższego nie była jakimś priorytetem programowym Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że te głosy krytyczne ze strony PiS-u wobec Jarosława Gowina wynikają z tego, że po prostu PiS nie jest specjalnie zainteresowany tą reformą. Znaczy ona może być, ona może nie być. Z punktu widzenia zarządzania państwem i tego, co PiS uważa w rządzeniu państwem za najważniejsze, to jest kompletnie gdzieś, no może nie na szarym końcu, ale na pewno nie żaden priorytet.
A czy to, że minister Gowin tak starannie konsultował te projekty ze środowiskami, czy to też nie jest jakiś rodzaj, bym powiedział, pola do konfliktu na zasadzie wywyższa się, próbuje inaczej niż my, próbuje pokazać, że jest kimś innym niż my?
Czy pewnie coś w tym jest, natomiast ja sądzę, że PiS tutaj dmucha na zimne, to znaczy być może mimo tych konsultacji spodziewa się, że część środowiska będzie jednak tutaj niezadowolone, dotknięte i będzie to kolejna grupa, no potencjalnie, czy kolejne miejsce potencjalnego konfliktu. I to chyba jest podstawa.
Ale czy to oznacza, że nastąpi jakaś zmiana polityczna w PiS-ie, że PiS się boi kolejnego otwieranego
frontu? Nie, ale to, co powiedział mój przedmówca, jeżeli nie jest to, a nie było nigdy celem programowym najważniejszym, no to otwieranie tutaj kolejnego pola potencjalnego konfliktu jest nie na rękę PiS-owi. Aczkolwiek, no zobaczymy, w tych wypowiedziach również czołowych przedstawicieli PiS-u zabrakło mi merytorycznego odniesienia się do...
Co jest dobre, co złe.
Tak, jeżeli jest to złe, to dlaczego, prawda? Jeżeli jest to dobre, to dlaczego? No poczekamy, zobaczymy.
Roman Dyszczyński?
To wszystko racja, ale tak przy okazji chyba warto zauważyć, że Jarosław Gowin naraził się w ostatnim czasie elicie pisowskiej. Jego rola w zawetowaniu dwóch ustaw o sądownictwie przez prezydenta Dudę jest niewątpliwa. Gowin, i to dotarło już chyba do wszystkich, Gowin najprawdopodobniej był pośrednikiem między Pałacem Prezydenckim i Episkopatem. Do tego wyraźnie trzyma się Pałacu Prezydenckiego, tak jakby uważał go za alternatywny ośrodek władzy. No i to wszystko chyba taki daje efekt, że no tak, prezydent jest ciągle nasz, ale to ten Gowin namieszał.
No tak, ale
który się nie cieszył. I mam wrażenie, że PiS będzie chciał, mówiąc kolokwialnie, Gowina przeczołgać, a no, do tego wszystkiego no, taka metoda, którą Gowin zastosował, te konsultacje, niektórzy twierdzą, że one były połowiczne, że nie były pełne, więc tam nie przesadzajmy, ale w ogóle konsultacje, no to jest taka metoda ewolucyjna, a PiS to przecież jest rewolucja. PiS wprowadza rewolucję w Polsce i ten Gowin i ta jego reforma to chyba do całościowego obrazu nie bardzo pasują.
Znaczy, ja myślę, że te uwagi pod adresem Gowina pokazują, że no jednak Gowin jest wicepremierem w określonym rządzie i przed przedstawieniem tak jednak fundamentalnej reformy winien, jak rozumiem, no, omówić to w swoim środowisku rządowym.
No tak, tylko chociaż takie wrażenie, że to była wyjątkowo nierobiona w żadnej tajemnicy ustawa, czy też kompleks ustaw. No, więc no, nikt nie powinien być tym zaskoczony, ale jak
ponieważ
rozumiem,
większość była niezainteresowana kompletnie tym, no to się obudzili w momencie, w którym na Kongresie Nauki.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po serwisie. Wracamy do Państwa. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński, Jacek Rybicki są moimi gośćmi. Mówiliśmy o tym, że wicepremier Gowin może podpadł trochę kolegom z Prawa i Sprawiedliwości tym, że pierw się nie cieszył, a potem z kolei chodził do Pałacu Prezydenckiego. Do Pałacu Prezydenckiego chodził profesor Michał Kurlikowski, który chyba nie miał nic przeciwko temu, żeby mówić, że jest autorem przygotowywanych przez prezydenta nowych projektów ustaw o KRS-ie i Sądzie Najwyższym, które już za tydzień mają, nie za tydzień, za trzy dni być pokazane opinii publicznej i przede wszystkim przekazane do Sejmu 25. No i teraz, jakby to ładnie powiedzieć, dowiadujemy się, że pan mecenas w tym wypadku, Michał Królikowski, ma jakieś kłopoty prawne, w tym kłopoty z prokuraturą. To przypadek?
Mecenas jest zawodem wysokiego ryzyka.
Więc... Czy doradca prezydenta w tej sprawie jest zawodem wysokiego ryzyka, Jan Błaszkowski?
Pan Jacek bardzo ładnie to sformułował. Gdy się jest mecenasem, bywa się reprezentantem, czasami doradcą przestępców, a to niedobrze się komponuje z byciem doradcą prezydenta. Więc myślę, że na każdego mecenasa można by było znaleźć jakieś haki w momencie, w którym zacząłby na przykład pro bono doradzać czy reprezentować na jakiegoś polityka. Jak jest w tym przypadku? Myślę, że to, że o tym się dowiadujemy, no nie jest przypadkowe. Na pewno ma to na celu zdyskredytowanie głównego doradcy prezydenta i, jak rozumiem, autora tych nowych ustaw o KRS-ie i o Sądzie Najwyższym na 3 dni przed ich prezentacją. Mi się wydaje, że klucz do przecieku, może inaczej przeciek jest oczywiście gdzieś tam w prokuraturze, którą zarządza minister Ziobro.
Robert Deszczyński. Chciałbym zwrócić uwagę, że profesor Michał Królikowski to jest postać niezupełnie nieznana. On był po prostu głównym doradcą Jarosława Gowina, gdy ten jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Wiceministrem.
Czy nawet wiceministrem.
No, ale był też tym wiceministrem w ogóle, jakby to powiedzieć, w rządach Platformy Obywatelskiej, co też nie jest chyba powodem do większego zaufania ze strony Prawa i Sprawiedliwości.
Aczkolwiek odszedł z łatką takiego konserwatysty, który
nie rozumie praw kobiet.
Odchodzi w proteście przeciwko odchodzeniu Platformy na lewo.
Tak, ja już wtedy przyglądałem się Królikowskiemu i odniosłem wrażenie, że to jest człowiek dużej uczciwości i państwowiec. I on rzeczywiście wtedy za Platformy zapłacił swoją cenę, bo mówił innym głosem. No i dzisiaj też jako ten doradca i konsultant prezydenta Dudy też mówi swoim głosem, potrafi powiedzieć w radiu, że no, jeśli chce się zmieniać konstytucję, to trzeba mieć w Sejmie większość konstytucyjną, co działaczom Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie może się podobać.
No tak, ale to w takim razie, co z tego wyniknie? Znaczy, czy prezydent w związku z tym się cofnie i pójdzie inną ścieżką, czy też mamy do czynienia z sytuacją, w której zdeprecjonowanie jego doradcy nie wpłynie na różnego rodzaju decyzje polityczne?
Z tym, że tu trzeba pamiętać o jednym. No niezależnie od doradców, współautorów, autorów, konsultantów, to za przedstawione Sejmowi, parlamentowi akty prawne, projekty aktów prawnych, odpowiedzialność bierze prezydent. I myślę, że...
A większość posiada Prawo i Sprawiedliwość.
I jeżeli nie będzie tutaj porozumienia, można by rzec, pomiędzy większością parlamentarną i pałacem czy prezydentem, no to oczywiście, że te ustawy w życie nie wejdą. Mówi się o tym, że jeżeli nie będą po myśli PiSu, no to trafią do tak zwanej sejmowej zamrażarki. Zobaczymy za 3 dni, przekonamy się, jaki jest kształt.
Ale mnie interesuje jedno, czy to pokazuje, że ten konflikt pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a być może Zbigniewem Ziobrą, a prezydentem Andrzejem Dudą się pogłębia, czy tak naprawdę wciąż jest szansa na zasypanie rowów? Bo odnosiłem takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński chciał te rowy zasypywać, składając różnego rodzaju deklaracje, chyba trochę też wbrew własnemu temperamentowi.
Znaczy, mnie interesuje jedno i bardzo jestem ciekawy, czy Prawo i Sprawiedliwość, liderzy Prawa i Sprawiedliwości znają już w tej chwili projekty, które 25 mamy poznać wszyscy. Bo to jest dla mnie najbardziej interesujące.
Jarek Waszkowski?
Nie rozumiem tego podszczypywania prezydenta przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest w mojej opinii bardzo krótkowzroczne. Dlatego, że zarówno w wyborach parlamentarnych za 2 lata, jak i w wyborach prezydenckich za 3 lata, Prawo i Sprawiedliwość będzie potrzebowała polityka, który poszerza krąg wyborców. Tym politykiem jest prezydent Duda, więc nie można go teraz czołgać, żeby za rok czy za 2 wyciągnąć na sztandary, kiedy okaże się, że do zdobycia władzy lub jej utrzymania potrzebne będzie szersza rzesza wyborców niż tylko tak zwany twardy elektorat PiS. Więc uważam, że to jest bardzo krótkowzroczne. Znaczy, że to bardziej dzisiaj PiS powinien myśleć o tym, że potrzebuje prezydenta, niż prezydent, że potrzebuje Prawa i Sprawiedliwości.
No zobaczymy, jak to się potoczy. Za parę dni dosłownie będziemy mieli tę próbę trochę, bo myślę, że zobaczymy, jaki projekt przedstawi prezydent i jak na niego zareaguje Prawo i Sprawiedliwość. No ale z drugiej strony trudno się dziwić Prawo i Sprawiedliwości, że stać go na wiele, dlatego, że sygnały przychodzące z gospodarki, mamy kolejną taką konferencję Mateusza Morawieckiego, gdzie on mówi o budżecie, o tym, ile tych pieniędzy jest, że mamy nadwyżkę budżetową i tak dalej, i tak dalej. Choć tam też pojawiły się takie niepokojące sygnały, że Mateusz Morawiecki ma zamiar wykorzystać cały, czy też prawie cały zapisany w budżecie obszar deficytu, ale to jest jakby zupełnie inna historia, bo to też świadczy o tym, że Polska nie będzie wykorzystywała momentu bardzo dobrej sytuacji z podatkami do tego, aby zmniejszać swój deficyt budżetowy.
Znaczy na pewno warto byłoby przypomnieć opinii publicznej to, co przedstawiciele opozycji mówili pod koniec roku 2015, kiedy był przyjmowany pierwszy budżet, kiedy był zapowiedziany program 500+. Wtedy rozrywali oni koszule, także guziki trzaskały i przestrzegali przed finansową katastrofą, którą sprowadzi socjalna Szydło i niedoświadczony Morawiecki na polską gospodarkę.
To opinie nie do końca się zmieniły. Leszek Balcerowicz chyba dwa dni temu znowu o tym mówił, więc
po dwóch latach okazuje się coś wręcz przeciwnego. Pierwszy raz w historii od 90 roku Polska ma nadwyżkę w tym okresie budżetową i to całkiem sporą. Minister Morawiecki mówił, zdaje się, o 5 miliardach złotych. Najniższe bezrobocie, no mówiliśmy już o tym, więc i przyspieszający wzrost produktu krajowego brutto. Więc to wszystko pokazuje, że można godzić jedno z drugim, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Akurat tutaj dzięki wpływom z podatków ta nadwyżka mogła się pojawić.
Tutaj oczywiście nie jest kwestią 500+. Rzeczywiście było tak, że specjaliści od gospodarki i ekonomii, oni przestrzegali, że wprowadzenie 500+
załatwi budżet.
Tak, rozniesie budżet Skarbu Państwa w ciągu 3-4 lat. Tymczasem szczęśliwie dla rządu PiS zdarzyło się, że mamy sytuację wielkiego wzrostu gospodarczego w Europie i na świecie. No i te bonusiki właśnie rząd zbiera. Pieniędzy jest więcej niż można było przypuszczać i to jest wszystko wspaniale. Pytanie tylko, czy Mateusz Morawiecki i rząd PiS zastanawia się, co będzie w sytuacji, kiedy ten wzrost gospodarczy zacznie gwałtownie maleć, a być może przyjdzie jakaś dekoniunktura. Wydaje mi się, że to jest wszystko obliczone tylko i wyłącznie na ten wariant optymistyczny.
Jan Błaszkowski?
Tak naprawdę powiedziałeś już, Wojtku, to, co wydaje mi się w tej sprawie nadwyżki budżetowej na koniec sierpnia najważniejsze. Przeciętna polska rodzina, która ma długi, w momencie, gdy nagle pojawia się nadwyżka pieniędzy, raczej decyduje się po prostu na zmniejszenie tych długów, ich spłatę. Polski rząd robi inaczej. Słyszymy już o tym, że premier Morawiecki będzie chciał zadłużyć się tak, jak planował w tym roku, czyli nie wykorzysta tych pieniędzy z tak zwanej górki na spłatę gigantycznych kredytów, które ma państwo polskie. To jest raz. Dwa, nie ma w ogóle takiego myślenia o tym, że w dłuższej perspektywie czasu to, co jest ratunkiem dla budżetu, to zmniejszanie tego kamienia muńskiego długów. Czyli działa kompletnie inaczej niż przeciętna polska rodzina.
A to, Jan Błaszkowski, to... Roman Daszczyński, Jacek Rybicki. Za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy na antenę. Wojciech Suleciński, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński, Jacek Rybicki. Dziś jedziemy bez samochodu. Nie pytam was o to, bo tylko Janek do pewnego stopnia wykorzystał dzień bez samochodu, ale też nie zrezygnował z motocykla. motoryzacji.
Tak, przyjechałem motocyklem. Muszę powiedzieć, że nie odczułem na drogach, aby to był dzień bez samochodu. Słowacka zakorkowana była do dawnego historycznego drugiego radaru.
Słowackiego.
Tak.
No to w takim razie, czy grozi nam dzień bez samolotu? Znaczy, tu was chcę spytać o Ryanaira, a kłopoty największej firmy tak zwanych tanich przewodów w Europie. Czy powinniśmy na to patrzeć ze spokojem, czy może się na przykład nagle okazać, że trochę anegdotyczne kłopoty z wynagrodzeniem pilotów, tutaj kłania się nam obecność związkowca, który ma okazję poznać realia finansowe takiej firmy, w której piloci zarabiają po 50 tysięcy złotych miesięcznie, ale za to są zatrudniani na śmieciówkach. No więc czy w takim razie to jest taki kolos na glinianych nogach, który nagle doprowadzi do tego, że Europejczycy zaczną znacznie mniej latać?
No, kolos na glinianych nogach to mocne hasło, ale miejmy nadzieję, że zupełnie o coś innego chodzi. Po prostu ten rynek lotniczy, on jest no, cały czas bardzo atrakcyjny. Po prostu pojawiła się firma norweska, zdaje się,
tak,
lotnicza.
Kupiła paru pilotów.
No paru, no, przeszli chyba stadnie i prawdopodobnie tutaj Ryanair przesadził z walką o niskie ceny biletów. Po prostu dusił koszty funkcjonowania firmy, dusił. I kiedy się pojawiła sensowna alternatywa dla pilotów, no to oni powiedzieli, no baj, nie byłaś firmą.
Ja przypomnę, że też pojawił się co zabawny taki wątek, że Ryanair był wielkim zwolennikiem tego, aby upadł Air Berlin, bo liczył na to, że przejmie pilotów z tej firmy. Jak rząd niemiecki na miesiąc przed wyborami postanowił podtrzymać Air Berlin, to się okazało, że cała kalkulacja Ryanaira się zdaje się nie spełniła.
Ale warto powiedzieć, o jakich tutaj liczbach jest mowa. Ryanair to jest 430 samolotów i 130 milionów pasażerów rocznie. No to są liczby niesamowite. Właściciel firmy, szef firmy mówi, że no ta cała historia to są przejściowe problemy i że nie położą się cieniem na wizerunku firmy. No ale ja nie wiem, czy tak nie będzie, bo z lotnisk telewizje pokazywały obrazki, w których wypowiadali się ludzie na przykład, a lecący gdzieś na ślub. Tak? No, ślub przyjaciela, ślub członka rodziny jest raz na bardzo długi czas, więc...
Jest dzień bez samolotu.
To są rzeczywiście poważne problemy.
Znaczy na razie jest już wiadomo chociaż jedno, że firma do końca października podała, jakie samoloty odwołuje, czyli ludzie już nie będą zaskakiwani, ale co też za tym idzie, nie będą mogli się, powołując na tę klauzulę odwołania lotu na mniej niż 14 dni, występować do europejskich instytucji o odszkodowania, bo to była taka ważny element.
A tu chodzi o 2000 lotów, zdaje się, tak?
Znaczy, ja myślę, że ta sytuacja kłopotów Ryanaira pokazuje jedno, że nawet firmy największe powinny zachować mądrą równowagę między wprowadzaniem programów oszczędnościowych po to, żeby skuteczniej konkurować na rynku, a choćby wynagrodzeniem dla swoich pracowników. I dopiero to zapewnia sukces biznesowy. To myślę ważny wniosek z tej sytuacji. A druga sprawa, nie sądzę, żeby w dłuższej perspektywie to poważnie zachwiało tymi liniami, ponieważ tak naprawdę najpoważniejszym zagrożeniem dla linii lotniczych to jest wzrost cen paliwa. I to powoduje rzeczywiste kłopoty tych linii. Dopóki paliwo jest na takim poziomie jak teraz, to wydaje się, że ten rynek jest dalej rynkiem, który będzie się rozwijał.
Jan Błaszkowski?
Cały czas mówimy przede wszystkim o pilotach i o być lub nie być Ryanaira, troszeczkę na boku zostawiając samych pasażerów. Ja, tak jak tu chyba zgodziliśmy się przy tym stole, nikt z nas nie wierzy specjalnie w tłumaczenia Ryanaira, że po prostu nagle wszyscy poszli na urlopy i zabrakło nam pilotów, nie przewidzieliśmy w takiej dużej korporacji. No dajcie spokój. Te firmy są bardzo dobrze zarządzane i na takie sytuacje są przygotowane, więc bardziej prawdziwa jest ta hipoteza, czy też teza o tym, że konkurencja podkupiła pilotów. Skutek tego może być taki, że jeśli Ryanair będzie chciał utrzymać personel latający, no to będzie musiał mu więcej zapłacić. Wzrosną koszty przelotów. I tak naprawdę zapłacimy to wszyscy my w cenie biletu. I o tym powinniśmy pamiętać, że tania linia być może nie stanie się tak tania. Pojawienie się z kolei Norwegiana na rynku no, zwiastuje, że być może te zapowiedzi, że będzie to pierwsza tania linia lotnicza latająca przez Atlantyk do Ameryki, jest akurat dla Polaków korzystne, które dzisiaj, bo dzisiaj jesteśmy skazani na latanie do Ameryki za o wiele większe pieniądze.
No to dobrze, to dzień bez samolotu pewnie nam nie grozi. No to w takim razie, czy w Gdańsku grozić nam będzie dzień pierwszego pasażera? Chcę was pytać o eksperyment z przejściem przez główny trakt komunikacyjny, czyli przez jeden z elementów huciska, normalnym przejściem dla pieszych. Czy waszym zdaniem to jest śmiały eksperyment, czy tak naprawdę integrujemy miasto, jak mówią ci, którzy są od lat zwolennikami tego rodzaju systemów drogowych i likwidowania różnych tuneli podziemnych i takich miejsc, do których spycha się często pieszych?
Czy integracja miasta, myślę, że może i powinna być wszędzie tam, gdzie nie przebiega jakby przez główny ciąg komunikacyjny. Ja chcę zwrócić uwagę, że już sam fakt przejść na Hucisku, prawda, skutecznie blokuje ten rejon miasta, mimo różnych systemów. Każdy, kto tam jedzie w szczycie, wie, że spokojnie od Placu Zebrań Ludowych do Huciska trzeba ten odcinek odstać. I multiplikowanie tego typu przejść no spowoduje, że po prostu ten odcinek miasta będzie kompletnie nieprzejezdny.
Choć z drugiej strony odnoszę wrażenie, że taki rodzaj rekompensaty kontrowersyjne Forum Gdańsk zyska taki nowoczesny walor integracji z miastem. No, jakby to ładnie powiedzieć, coś za coś. Roman Daszczyński.
Patrzę na to trochę inaczej, bo jednak ta zebra, która ma przez Woje Gielońskie biec, mniej więcej na wysokości Bramy Wyżynnej. No ona będzie i od strony Forum Gdańskiej, od strony Bramy Wyżynnej. A to przejście podziemne wcale nie ma być zlikwidowane. Ono będzie po prostu wyremontowane i będzie funkcjonować tak, jak to było przez dziesięciolecia. Mówiąc krótko, uważam, że to jest gest taki w stronę mieszkańców, że ci, którzy nie chcą iść do Forum Gdańsk, a tam będzie prowadziło to przejście podziemne, tylko chcą po prostu skorzystać z przystanku tramwajowego, który jest po prostu na środku tej arterii komunikacyjnej, będą mieli łatwiejszy, prosty dostęp właśnie za sprawą przejścia naziemnego, tak zwanej zebry.
Podobnie jak pan Jacek, który z budynku przy wałach Piastowskich, budynku Solidarności obserwuje codziennie wały piastowskie. Ja z okien redakcji w Zieleniaku widzę ten niekończący się tak naprawdę korek, który nie niknie nawet na chwilę w ciągu dnia, przede wszystkim w kierunku Oruni. I gdy pomyślę sobie, że w tym ciągu staną mimo wszystko dodatkowe światła na wysokości Bramy Wyżynnej, no to czarno to widzę. Nie wiem, jak te problemy staną rozwiązane, nawet przy zachowaniu przejścia podziemnego. No,
ale to jeszcze wszystko ma być sprawą badań, symulacji i projekt tego przejścia miałby być przedstawiony radnym w styczniu przyszłego roku, więc to jest jakby jeszcze przed nami sprawa otwarta. Choć wydaje mi się, że rzeczywiście no, korek jest, tak? Sam czasem stoję w tym korku. Wydaje mi się jednak, że on jest głównie w godzinach szczytu.
No zobaczymy w każdym razie, jak to będzie. Jest to śmiały eksperyment. Ciekawe, że od paru ładnych lat środowiska związane z takim myśleniem o nowoczesnym mieście postulują tego rodzaju rozwiązania. Zobaczymy, czy ten eksperyment potwierdzi, że to jest coś, co coś więcej daje niż coś więcej odbiera. Moi goście, Jan Błaszkowski, Roman Daszczyński, Jacek Rybicki. Bardzo wam dziękuję, a naszym słuchaczom miłego weekendu życzymy.
Dziękujemy za uwagę.